Arcybiskup powiedział, ja chcę wyświęcić tych biskupów teraz. Zaraz, zaraz, zaraz. Najpierw rozmowy. Dobrze, arcybiskup Lefebvre zgodzi się z tymi rozmowami i wtedy te rozmowy były bardzo trudne i prowadziły do tego, że 5 maja zostało podpisane protokół. Protokół jeszcze nie jest cały. Zostało to przekazane przez prasę jako porozumienie, że to wszystko już w porządku, ale to w rzeczywistości nie ma tej wartości. To jest protokół, że w naszych rozmowach doszliśmy teraz do tego etapu, że właśnie taki protokół, taka jest nasza pozycja. I na tle takiego protokołu możemy dalej dyskutować. To jest bardzo ważne. Arcybiskup Lefebvre podpisał ten protokół. Następnego dnia, kiedy on z swojej strony chciał, dobrze, teraz rozmawiamy dalej. To, co zostało napisane, ale tu jest ten protokół został podpisany, a potem arcybiskup Lefebvre po tym jeszcze miał po prostu cały szereg, około 8 stron, po prostu różne punkty, że nie były jasne, które musieli bardzo dalej być. Dobrze, teraz zaczynamy znowu rozumieć. Nie, protokół został podpisany i następnego dnia dostał list, wzór listu, który on miał napisać do Ojca Świętego z prośbą o przebaczenie za jego przewinienia, skoro teraz rozumiał, który jest teraz podpisał porozumienie, to teraz prosi o przebaczenie i wtedy właśnie papież rozważa sprawę ewentualnie wyświęcenia biskupa. Kiedy arcybiskup Lefebvre dostał ten wzór do rąk i widział, że po prostu ten protokół został zupełnie niezrozumiały przez tamte strony niż przez nasze strony, to oczywiście powiedział, nie, w takim razie to nie. Ten protokół dla mnie jest to po prostu porozumienie, abyśmy dalej po prostu dyskutowali o tych spornych punktach, którzy jeszcze nie zostali rozwiązane. Natomiast Watykan w ogóle nie chciał rozmawiać na ten temat z tych punktów. W takich rozmowach było bardzo poważny punkt, który jednak nie możemy, że tak powiem, udowodnić. To było ustnie przekazane przez ambasadora Francji przy Watykanie, który powiedział po prostu, że taka polityka ma być, aby to po prostu usuwać i czekać po prostu na biologiczne rozwiązanie. Widząc, że arcybiskup jest stary, to jeszcze prowadzić te dyskusje na tak długo, że aż na końcu umiera. Widzieli też, że już jest chory. I wtedy arcybiskup Lefebvre wyświęci tych biskupów. Fakt, że powstał potem bractwo świętego Piotra, wynika z zupełnie innego założenia. Ci, którzy założyli bractwo świętego Piotra już od 1986 roku, właśnie ci moi współbraci, od tego momentu, kiedy arcybiskup Lefebvre wewnętrznie już rozważał możliwość wyświęcenia biskupów, to oni wtedy już wyrazili przeciw. I wtedy już oni mówili, proszę księdza biskupa, jeśli ksiądz biskup postępuje według tego, to my odejdziemy. Arcybiskup Lefebvre powiedział, zastanawiam się, słuchał ich powodów, rozważał to wszystko, były takie wewnętrzne, wielkie, długie dyskusje, zgromadzenia, spotkania i wtedy arcybiskup decydował się. I rzeczywiście w dniu, kiedy arcybiskup wyświęcił, tego samego dnia, nie tylko tydzień później, jeden dzień później zostało już założone papactwo.
Mam coś, co pewno akurat do tego fragmentu rozmowy bardzo będzie pasować. Mam przed sobą wywiad z obecnym przełożonym generalnym bractwa świętego Piotra z księdzem Józefem Bizigiem. Był on w tej grupie, o której ksiądz mówił od 1986 roku, zastanawiającej się i argumentując w liście do arcybiskupa Lefebvre'a, że koniec końców ostatecznie po zastanowieniu się te dwuletnie prace przyniosły owoc w postaci niezgody. Znaczy, on nie znalazł możliwości wyświęcenia biskupów bez zgody papieża. Otrzymał list od arcybiskupa Lefebvre'a, w którym arcybiskup napisał w ten sposób, że zgadza się z tymi argumentami, iż akt wyświęcenia biskupa bez mandatu papieskiego znaczyłby zerwanie z Rzymem. Tym niemniej w pewnym momencie tego listu pojawiło się jedno, cytuję, ale i po tym ale padło zdanie bardzo drastyczne, ale ksiądz w swej argumentacji przeoczył, że ten papież nie jest katolicki.
Muszę szczerze powiedzieć, że uważam to taką wypowiedź za bardzo niestosowne i w pewnym sensie manipulacyjne, ponieważ po pierwsze, to są listy współbraci, którzy się znają bardzo od dawna. Więc w tym momencie po prostu, jeśli my znamy się od dawna, to w naszej terminologii mamy pewne, powiedzmy, wypowiedzenia, skróty, które nie są zrozumiałe przez innych. Jeśli my mówimy po prostu wewnętrznie, to ten papież nie jest katolicki, tak w ten sposób, albo ten, to z tego wyciągać, że nie uznamy papieża, że stracił wiarę katolicką i tak dalej, to jest po prostu takie nadużycie takiego skrótu. Ja nie wiem dokładnie, co arcybiskup Lefebvre do niego pisał. Jednak byłby to stosowne, aby on to skomentował według po prostu danych przez historię i przez obowiązujących po prostu zasad, po prostu tego, co arcybiskup Lefebvre napisał i co myślał, bo on, ale ksiądz Pisik o tym dokładnie wiedział. Wracając do argumentacji. Po pierwsze, co to oznacza? Arcybiskup uznaje argument. I tak jak ja, każdy. Argument, że po prostu prawo kanoniczne przewiduje, że wyświęcenie biskupa bez zgody papieża podlega po prostu pod tym kanonem 1382. To zgadzam się, absolutnie też. I w tym momencie właśnie arcybiskup Lefebvre tylko podkreśla. Ja nie lekceważę prawa kanonicznego i wyrzucam go po prostu, bo się nie mi podoba się. Natomiast jest to taka sytuacja. Prawo to jest dla dobra Kościoła. Tak jak prawo państwowe. Jeśli ja to skrócę, jeśli ja tutaj panu wychodzę przez okna, wybiję szyby i po prostu robię przez to przestępstwo, prawda? I to nie jest, to no, nie wolno było być. I pan może mnie po prostu wtedy oskarżyć i powiedzieć, proszę pana, pan tutaj robi coś złego. Natomiast jeśli tutaj nagle pojawi się pożar, wszystkie drzwi są zablokowane, nie ma innego wyjścia, to nie tylko mogę, ale muszę wybić tą szybę. I dokładnie to arcybiskup Lefebvre chciał przekazać przez ten skrót, że jest ten stan konieczności w Kościele, że papież nie jest katolicki, bo to tak nie można powiedzieć, ale wypowiada rzeczy, które nie są katolickie, tak jak cały czas wcześniej już powiedziałem wam. I to właśnie to jest argumentacja, którą arcybiskup Lefebvre zawsze przekazał. To jest po prostu powód. Ja nie chcę wyświęcić biskupów, nic nie chcę robić bez zgody papieża. Ale jeśli jest pożar w domu, jeśli nasza istota naszej wiary jest zagrożona, jeśli ludzie po prostu stracą wiarę i są w niebezpieczeństwie wiecznego zatracenia i jest taki duchowy pożar w domu, że nie możemy wejść przez normalne drzwi, bo są nam zablokowane, to ja muszę przybyć siebie. To jest stan konieczności, który usprawiedliwia to. Sprawa między bractwem świętego Piusa X a świętego Piotra polega właśnie na zagadnieniu i właśnie tej teologicznej rzeczy. Czy rzeczywiście jest taki stan konieczności, który wymaga takiego działania, przybić szyby jednak, czy nie, po prostu możemy jeszcze korzystać z normalnej drogi, że jest jakieś wyjście. Bractwo świętego Piotra i ci księży od dawna tam i później mówili, tak jest. A my mówili, arcybiskup Lefebvre i ci, którzy zostali mu wierni, mówili, nie jest. Arcybiskup Lefebvre powiedział, oni nie znają się. Oni nie zdają sobie sprawy, że tej drogi, które oni sobie wyobrażają, nie ma. Rozwój Bractwa Świętego Piotra, rozwój ten w ciągu po prostu tych prawie 17 lat, 18 lat, Bractwa Świętego Piotra właśnie jest następujące. Ksiądz Pisik mi osobiście powiedział, przecież był moim przełożonym, w dniu moich święceń kapłańskich, 29 czerwca, właśnie dzień przed tymi święceniami. Powiedział mi osobiście, że właśnie ja powiedziałem, co ksiądz będzie robił. I on mi powiedział, my będziemy robić dokładnie to samo jak dotychczas, tylko z Rzymą. Potem poszedłem do ojca Dom Gérard, gdzie miałem kogoś znajomego, odprawiałem jeszcze tam mszę świętą. Prosił mnie, aby odprawić i powiedział mi, my robiliśmy zgodę z Rzymem, ale my dokładnie tak samo walczymy dalej. I prosiłem tego opata, powiedziałem do niego, dobrze, będziecie dalej walczyć przeciwko komunistowi? Absolutnie, jasne, jak najbardziej. Będziecie piętnować te wszystkie błędy, które zarażają Kościołom? Absolutnie, na pewno tak będzie. I tak, a w rzeczywistości co się stało? W ciągu tych 17 lat bractwo świętego Piotra i przede wszystkim to bractwo ograniczyło praktycznie wszystko do jednego jedynego punktu, do, jeśli można powiedzieć, do możliwości odprawiania tej tradycyjnej mszy. Piękne to określa się po prostu ich możliwości. O 9 jest nabożeństwo angielkańskie. O 11 msza jest msza po hiszpańsku i o 11 jest trydencka msza i o 15 to jest zgromadzenie ruchu neokatechumenatu. To jest po prostu ta tradycyjna opcja w całym tym szeregu tych wszystkich rzeczy, które przecież my nie możemy przyjąć. To nie jest katolickie. Oni po prostu opuścili walkę. I to jest właśnie nasz zarzut wobec nich, obiecując nam, my kontynuujemy. Arcybiskup powiedzieli, dam wam kilka lat i będziecie uporządkowani. Nigdy w życiu. Teraz są.